Środa, dosłownie kilka dni temu, jest godzina 17, a ja wraz z moją żoną Karoliną, razem z Makiem i Oliwią, Patrycją i Travisem, być może których znacie albo kojarzycie, jesteśmy w trakcie przygotowań do imprezy, podczas której mieliśmy świętować rok naszej obecności w Piotrkowie Trybunalskim. Tam w The Place, czyli w miejscu, w lokalu, który właśnie tak nazwaliśmy, przygotowywaliśmy to, co miało się za chwilę dziać. Zaprosiliśmy ludzi, którzy przez cały rok byli częścią właśnie The Place, byli częścią warsztatów terapeutycznych, byli częścią zajęć języka angielskiego, przychodzili na spotkania zorganizowane dla młodzieży. A więc my, zapraszając ich, przygotowywaliśmy to wszystko. Zamówiliśmy pizzę, zorganizowaliśmy jak najwięcej dekoracji, zrobiliśmy wszystko, co możliwe, żeby ten moment wspólnego świętowania był jak najprzyjemniejszy, jak najfajniejszy. I podczas całego tego momentu przygotowywania, godzinę przed, kiedy wykładaliśmy wszystkie ciastka, picie, ja nie mogłem się odpędzić od pytania i od myśli, czy to wszystko ma jakiś sens. Co jeśli ludzie nie przyjdą? Nie wiedzieliśmy kompletnie, czego się spodziewać po tym koronawirusowym szaleństwie. Nie mieliśmy pojęcia, czy ktoś przyjdzie. I ja nie mogłem przestać myśleć, co jeśli nikt nie przyjdzie? Czy to wszystko ma sens? I to, że tak myślałem, pokazuje dwie rzeczy. Po pierwsze, pokazało moją niewiarę, która na szczęście została szybko rozwiana, jak ponad 30 osób przyszła, żeby wspólnie świętować to, co przez cały rok się działo. Ale druga rzecz, które moje myśli pokazywała, to, co jest tak naprawdę ważne. To, że liczą się ludzie. Że można otworzyć fajny lokal, ale co z tego, jeśli nikt tam nie przychodzi? Można otworzyć świetną restaurację, ale co z tego, jeśli ludzie tam się nie stołują? Można wybudować piękny dom, ale co z tego, jeśli nikt w tym domu nie mieszka? I do takiego samego wniosku dochodzi bohater naszej serii Razem na nowo, w trakcie której właśnie jesteśmy. Przez ostatnie tygodnie przeglądamy się wielkiej misji Nehemiasza, bo o nim mowa. Wielkiej misji, którą właśnie on wykonuje. I na początku poznawaliśmy, jak pracując jako podczaszy króla Artaxerxesa, dowiaduje się, że jego rodacy w Jerozolimie żyją w biedzie, a mury miasta Jerozolimy są doszczętnie spalone. I to nie daje mu spokoju. A więc rozmawia z królem Artaxerxesem i prosi go, żeby wysłał go na misję odbudowy murów. I Pan Bóg porusza tego pogańskiego króla, który wysyła Nehemiasza. Co więcej, Bóg tak go porusza, że Artaxerxes wyposaża Nehemiasza we wszystko, co jest potrzebne. W robotników, w materiały, w siłę zbrojną. Tak więc Nehemiasz wraca do Jerozolimy i podejmuje się tej misji odbudowy murów Jerozolimy. I pomimo wszystkich przeszkód, pomimo wrogów, pomimo drwin, pomimo tego wszystkiego, o czym słuchaliśmy tydzień temu, Nehemiasz dokonuje swojej misji. Odbudowuje mury miasta Jerozolimy. I kiedy wszystko wydaje się, że jest okej, Nehemiasz staje przed podobnym pytaniem. Czy to ma jakiś sens, jeśli nie ma ludzi? I tak dochodzimy do 7 rozdziału, w którym czytamy tak. Gdy więc mur został odbudowany, kazałem wstawić wrota, wyznaczeni też zostali odźwierni, śpiewacy i lewici. Potem postawiłem nad Jeruzalemem mego brata Hananiego oraz Hananiasza, komendanta twierdzy. Był to bowiem mąż prawy i bogobojny, jak rzadko kto. I dałem im taki rozkaz. Bram jeruzalemskich, trochę przyspieszę, nie będzie się otwierać wcześniej, niż słońce zacznie przypiekać. Wrota zaś będzie się zamykać i zaryglowywać, póki jeszcze będzie na niebie. Należy z mieszkańców Jeruzalemu wystawiać straże, jedne na wyznaczonych placówkach, drugie przy własnych domach. Miasto bowiem było wprawdzie przestronne i duże, lecz ludności było w nim mało i domostwa nie były odbudowane. Wtedy mój Bóg natchnął mnie, aby zgromadzić przedniejszych i naczelników i lud celem ujęcia ich w spisie rodowodów. Widzimy, że gdy tylko mury zostają odbudowane, Nehemiasz pierwszy co robi, to powołuje odźwiernych, którzy mają dbać o świątynię. Powołuje lewitów, którzy mają pełnić służbę kapłańską i powołuje śpiewaków, którzy mają prowadzić ludzi w uwielbieniu. Okazuje się, że te mury nie zostały odbudowane tylko po to, żeby było ładnie, żeby było bezpiecznie, ale zostają odbudowane po to, żeby ludzie mogli oddawać Bogu jeszcze większą chwałę. Bogu, który dokończył to dzieło i pomógł im odbudować mury pomimo wszystkich przeciwności. A potem Nehemiasz wyznacza w Jerozolimie konkretnych ludzi na konkretne stanowiska, ludzi dobrych na te stanowiska. I widzimy, że ta misja odbudowy murów nie jest dla Nehemiasza jakąś kampanią wyborczą, a mogłoby być, bo na pewno zdobył wiele pochwał za to, co zrobił. Nehemiasz robi to wszystko, ponieważ liczą się ludzie, a nie własne korzyści. Bo co z tego, że powstały piękne mury, jeśli nie mają kogo chronić? Nehemiasz widzi, że jego misja się nie kończy. Bo jeżeli to wszystko, co zrobił, jest tylko po to, żeby stały piękne budynki i stały piękne mury, to nie ma sensu. Nehemiasz zauważa, że te przestronne mury, że to duże miasto, że niby wszystko jest okej, ale czegoś brakuje. Brakuje tam ludzi. Okazuje się, że odbudowa murów jest tylko etapem większej misji. Jest etapem misji odbudowy społeczności. I sam Bóg, czytamy, pobudza Nehemiasza do tego, żeby wypełnić te mury i domy ludźmi. I fragment, który dzisiaj czytamy, który będziemy czytać, trochę tego czytania dzisiaj będzie, jest jednym z piękniejszych obrazów, które znajduje w Biblii. Obrazów tego, czym jest społeczność, czym jest Kościół, pomimo że Kościoła jeszcze wtedy nie było. Dzisiejsza historia pokazuje nam tą prawdę, którą nieraz już pewnie słyszeliśmy, że Kościół to nie jest budynek, ale Kościół to ludzie. My dzisiaj na tym miejscu, jak jesteśmy, doskonale o tym wiemy. Społeczność chrześcijańska, to my w Łodzi, ma już parę dobrych lat. Czy ktoś z was pamięta spotkania, które były jeszcze kiedyś na P109 na ulicy Piotrkowskiej? Są tacy ludzie, to było dawno temu. Było P109 na Piotrkowskiej, ale już dawno tego nie ma. Potem był czas, kiedy spotkaliśmy się przez dłuższy okres w teatrze małym i dzięki Bogu, że to już jest historia, tam przecież w ogóle nie było powietrza. Spotykaliśmy się na Solnej było ciasno, spotykaliśmy się w różnych miejscach, w których spotykaliśmy się nawet tylko raz. Pamiętam dom literata czy literatury, jakoś tak. Były miejsca, które były przez jakiś czas, ale one się skończyły i tam już się nie spotykamy. Dzisiaj jesteśmy tutaj. Dlaczego? Bo jesteśmy społecznością, która pomimo tego, że były jakieś miejsca i których już nie ma, jesteśmy my, ludzie. Bo Kościół to nie budynek. Kościół to nawet nie miejsce. Pandemia to pokazała. Kiedy nie mogliśmy się spotykać razem, mogliśmy spotkać się online, mogliśmy utrzymywać relacje na różne sposoby. Kościół to nie budynek. Kościół to nie miejsce. Kościół to ludzie. I Nehemiasz nie ma co do tego wątpliwości. Dlatego zgromadza wszystkich Izraelitów. I dalej czytamy tak. To są mieszkańcy okręgu judzkiego, którzy powrócili z wygnania, dokąd uprowadził ich Nebukadnesar, król babiloński, a powrócili do Jeruzalemu i Judei, każdy do swojego miasta, przybyli zaś z Zerubabelem, Jeszuą, ominę te wszystkie nazwiska, żeby nie łamać języka. Liczba mężów ludu izraelskiego jest następująca. Synów Parosza 2172 i tu się zatrzymam, ponieważ przed nami jest lista 50 ponad wersetów, w których znajdujemy całą listę bardzo dziwnych, bardzo różnych nazwisk, które ludzi, których zebrał Nehemiasz. I można zastanawiać się, po co w ogóle ta lista znajduje się w Biblii. Chyba nie po to, żeby dokładnie ją przestudiować. My na pewno dzisiaj tego nie będziemy robić. Nehemiasz podaje tych wszystkich ludzi, którzy się zgromadzili, by pokazać, że ludzie są ważni, że każdy z nich jest ważny, że każdy z nich ma swoje miejsce w społeczności. A kiedy to robi? Czytamy dalej. Całe to zgromadzenie pospołu liczyło 42 360 osób, nie licząc ich niewolników i niewolnic, których było 7337 osób. I dalej potem przejdziemy. Niektórzy z naczelników rodów złożyli dary na rzecz służby Bożej. Namiestnik złożył do skarbca 1000 drachm. I czytamy, jak ludzie zaczynają dawać to, co mają. Zaczynają oddawać to, co posiadają. Czytamy o tym, jak ludzie oddają swoje finanse, srebro i złoto. Inni po prostu przynoszą wszystko to, co mają. Przyglądamy się tego wszystkiemu i widzimy, że Kościół to nie budynek, ale społeczność ludzi, z których każdy jest ważny i każdy wnosi coś ważnego. W 2015 roku do takiego samego wniosku doszedł 26-letni Harshil. Przyglądał się problemowi głodu w swoim kraju, w Indiach. I widział, że głód zbiera bardzo obfite żniwo. Że codziennie ponad 190 milionów ludzi cierpi z powodu niedożywienia, z powodu głodu. A 3000 ludzi dziennie umiera z powodu głodu. I to nie dawało mu spokoju. Wiedział, że musi coś z tym zrobić. Wiedział, że każdy się liczy, zwłaszcza ci, którzy potrzebują pomocy, ci, którzy mają mniej. I wiedział, że każdy wnosi coś ważnego, zwłaszcza ci, którzy naprawdę mają więcej do wniesienia. I rozpoczął misję, którą nazwał Nakarmimy Bengaluru. Wolontariusze tej misji docierają do domów ludzi, którzy jako tako sobie radzą, i prosiliby, przygotowując posiłki dla swoich rodzin, przygotowali trochę więcej. A wtedy wolontariusze przychodzili do tych domów i to trochę więcej zabierali i rozdawali tym, którzy nie mieli nic. I w ten sposób Harshil, wiedząc, że wszyscy są ważni, dlatego trzeba pomagać tym wszystkim, i wiedząc, że wszyscy wnoszą, każdy wnosi coś, Radził, dawał jakoś, próbował pomóc w problemie głodu, który panował w Indii. I tak misja Nakarmimy Bengaluru, która ma zarejestrowanych ponad 4 tysiące darczyńców, walczy z tym problemem. Dlaczego? Bo każdy jest ważny i bo każdy wnosi coś ważnego. Podobnie dzieje się w historii, którą czytamy w Księdze Nehemiasza. Nehemiasz odbudowuje społeczność, w której każdy jest ważny i każdy wnosi coś ważnego. A kiedy już wszyscy byli w swoich miastach, kiedy zaczęli się osiedlać w Jerozolimie, kiedy wszystko było na swoim miejscu, kiedy wszystko wydawało się, że już wraca do normy, że w końcu są w swoim mieście, Nehemiasz wie, że na tym nie jest koniec. Że odbudowa społeczności się nie skończyła. Bo tak jak każdy solidny budynek trzeba postawić na solidnym fundamencie, tak społeczność, która żyje dobrze, musi też być postawiona na solidnym fundamencie. A tym fundamentem jest tylko i wyłącznie Słowo Boże. I czytamy w 8 rozdziale. Zgromadził się tedy cały lud, co do jednego na placu, który był przed bramą wodną, i uproszono Ezdrasza, pisarza, ażeby przyniósł księgę zakonu mojżeszowego, który Pan nadał Izraelowi. Przyniósł więc Ezdrasz, kapłan, zakon na zgromadzenie złożone z mężczyzn i kobiet, wszystkich, którzy mogli słuchać ze zrozumieniem. A było to pierwszego dnia 7 miesiąca i czytał z niego na placu, który był przed bramą wodną, od samego świtu aż do południa wobec mężczyzn i kobiet, tych, którzy mogli zrozumieć. A uwaga całego ludu była skupiona na treści zakonu. A Ezdrasz, pisarz, stał na drewnianym podwyższeniu sporządzonym w tym celu. Obok niego zaś stali po prawej stronie Mitesz. Znowu mamy dużo nazwisk, przejdę dalej. Ezdrasz więc otworzył księgę na oczach całego ludu. Stał bowiem wyżej niż cały lud. A gdy ją otworzył, cały lud powstał. Nehemiasz wie, że jedynym solidnym fundamentem, na którym można budować życie, na którym można budować społeczność, jest Słowo Boże. Dlatego posyła kapłana Ezdrasza, pisarza, po zakon mojżeszowy, pięcioksiąg, który dla Izraelitów był instrukcją życia. i odczytuje przed całym narodem. Słuchają kobiety, słuchają mężczyźni, słuchają wszyscy, którzy po prostu mogą zrozumieć od świtu aż do południa. My dzisiaj nie możemy narzekać, że dłuży nam się półgodzinne kazanie. Ci ludzie od samego rana do południa słuchali. Co więcej, nie słuchali tak, że jednym uchem wpadało, drugim wypadało. Czytamy o tym, że ich uwaga była skupiona na treści zakonu. Nehemiasz stawia zakon na podwyższeniu. W centrum uwagi nakazuje odczytywać się przed całym ludem, przed wszystkimi, którzy rozumieją. I widzimy, że Kościół to nie budynek, ale społeczność ludzi budowana na Słowie Bożym. Nehemiasz zbiera tych wszystkich ludzi, zbiera te razem około 50 tysięcy osób, nie tylko po to, by spotkali się ze sobą nawzajem po wielu latach może, ale zbiera ich po to, żeby przede wszystkim spotkali się z prawdą Słowa Bożego. Dalej czytamy tak. Ezdrasz pobłogosławił Pana, wielkiego Boga, a cały lud, podniósłszy swoje ręce, odpowiedział: amen, amen. Następnie skłonili swoje głowy i oddali Panu pokłon z twarzami zwróconymi ku ziemi. I widzimy o tym, jak ludzie słuchają słowo i potem odpowiadają na to słowo. Odpowiadają modlitwą, odpowiadają uwielbieniem, oddają hołd Bogu Najwyższemu. A potem Jeszua, Bani, Szarabiasz, Jamin, Akub, Szebataj, Chodjasz, Masajasz i tak dalej, lewici wyjaśniali zakon ludowi, który stał na miejscu, i czytali księgi zakonu, ustęp za ustępem. Ustęp za ustępem, od razu je wyjaśniając, tak, że zrozumiano to, co było czytane. Okazuje się, że historia nadal się nie kończy. Nie kończy się tylko na słuchaniu słowa. Nehemiasz i przywódcy upewniają się, że cały lud rozumie to słowo. Okazuje się, że nie chodzi tylko o odbębnienie pisma, ale dokładnie zrozumienie tego pisma. Dlatego też tutaj w Eschatomy w Łodzi każdy, kto przed wami staje i wygłasza 30-minutowe kazanie, najpierw poświęca kilka dni, kilkanaście albo kilkadziesiąt nawet godzin na to, żeby dokładnie zrozumieć, jak najlepiej zrozumieć treść pisma, z którego mówimy kazanie. I nie chcemy tutaj mówić jakichś swoich myśli, swoich przemyśleń, swoich domysłów, ale staramy się całym sobą zrozumieć, co tak naprawdę Bóg próbuje do nas wszystkich, przede wszystkim do nas samych powiedzieć przez właśnie swoje słowo. Bo nie chodzi o to tylko, żeby przeczytać bezmyślnie, odbębnić parę wersetów dziennie, każdego dnia mieć z głowy, odhaczyć zrobione i czuć się z tym dobrze. Chodzi o to, żeby spotkać się z prawdą Bożego Słowa. I dlatego właśnie Nehemiasz i przywódcy ustęp za ustępem, kartka za kartką tłumaczą ludziom tak, by zrozumieli, by mogli usłyszeć tą prawdę. Nehemiasz wie, że nie można budować życia, nie można budować społeczności na wypełnianiu tylko religijnych obowiązków, przychodzeniu do kościoła, byle przychodzić, czytaniu, byle przeczytać. Nehemiasz wie, że budować życie i społeczność można tylko na prawdzie Słowa Bożego. I dalej widzimy, gdybyśmy czytali dokładnie ten fragment, że Nehemiasz ustanawia święto, zachęca ludzi, by się cieszyli, celebrowali, że społeczność zostaje odbudowana tak, jak należy na prawdzie Słowa Bożego. I ludzie świętują. I w 8 rozdziale czytamy, jak świętują właśnie to, że budują swoje życie na prawdzie. A potem dochodzimy do 9 rozdziału, gdzie następuje bardzo ciekawy zwrot. A czytamy tak. A 24 dnia tego miejsca zgromadzili się synowie izraelscy, poszcząc, odziani w wory pokutne oraz głowami posypanymi ziemią. Izraelici spotykają się z prawdą Bożego Słowa. Podczas święta, kiedy przed chwilą celebrowali, codziennie czytali to Słowo uważnie, ze skupieniem, aż w końcu zaczynają pokutować. Okazuje się, że ich spotkanie z prawdą Bożego Słowa sprawia, że rozumieją Słowo Boże i zaczynają rozumieć też, w czym tkwił problem. Zaczynają rozumieć swój grzech. Widzą, że to całe zniszczenie, te niewole, w których wcześniej się znaleźli, jest rezultatem ich głupich decyzji, ich niemądrych wyborów, jest rezultatem tego, że oddalali się coraz bardziej i coraz bardziej od Pana Boga, że nie byli Mu wierni i oddawali się innym bożkom. A teraz doskonale rozumieją. Co robią? Przepraszają. Poszczą. Pokutują przed Bogiem. I tak się dzieje, ponieważ kiedy spotykamy się z prawdą Bożego Słowa, kiedy wsłuchujemy się w głos Boga, który znajdujemy w Biblii, ona pokazuje nam nasz grzech, z którym trzeba coś zrobić, jeśli chcemy naprawdę nasze życie i naszą społeczność odbudowywać, budować. I kiedy ten grzech dostrzegamy, są dwa wyjścia. Można wzruszyć ramionami, przejść obok tego obojętnie, żyć sobie dalej, tak jak żyłem. Albo można zrobić to, co zrobili Izraelici. Można przeprosić, można żałować i można pokutować. Ta historia pokazuje nam, że Kościół to społeczność ludzi, których odpowiedzią na spotkanie z prawdą Bożego Słowa jest pokuta. Okazuje się, że pokuta jest nieodłącznym elementem odbudowy życia, odbudowy społeczności. O tym przekonał się Piotr Cwynar w więziennej celi. Piotr pochodził z dobrego domu. W szkole podstawowej był najlepszym sportowcem, ale niestety jego życie tak się potoczyło, że nie było naznaczone sportowymi sukcesami, ale licznymi zbrodniami i wykroczeniami. Piotr stał się bardzo groźnym przestępcą, gangsterem. Już w wieku 16 lat trafił do poprawczaka i swoim gangsterskim życiem zarabiał ogromne pieniądze, ale zarobił też 15 lat odsiadki w zamkniętych zakładach karnych. Nieraz był kwalifikowany jako więzień szczególnie groźny, do tego stopnia, że został posadzony na rok w izolatce. Przez całe dzieciństwo rodzice mu mówili, że nie może być rozrabiaką. Przez cały okres poprawczaka terapeuci i wychowawcy mówili mu, że nie może tak żyć, bo skończy źle. Przez całe życie ludzie mu mówili, że nie może tak żyć, bo źle to się dla niego skończy. I skończyło się źle, bo nie posłuchał tych ludzi. A dopiero kiedy po okresie izolatki do jego celi trafiła Biblia, a kiedy otworzył tą Biblię i zaczął czytać ze zrozumieniem, zrozumiał, że jest grzesznikiem i zrozumiał, że naprawdę nie może tak żyć. I wtedy leżał w swojej celi przez miesiąc plackiem, głową do dołu, twarzą w dół. I dzisiaj mówi, że do końca wtedy nie rozumiał dlaczego. Dzisiaj wie, że była to jego lekcja pokory. Że była to jego pokuta, że musiał ugiąć swoje kolana przed Bogiem. I dzisiaj Piotr nie żyje już tak, jak żył wcześniej. A dzisiaj Piotr przestrzega młodych ludzi przed złymi wyborami, złymi decyzjami w życiu. A kiedy spotkał się z prawdą Słowa Bożego, zrozumiał, że jest grzesznikiem. I dopiero wtedy jego życie się zmieniło na dobre. Dokładnie tak dzieje się też w historii, którą dzisiaj czytamy. Izraelici zaczynają rozumieć pisma, zaczynają rozumieć swoją winę, pokutują i w 9 rozdziale znajdujemy ich modlitwę pokutną, której całej nie będziemy czytać. Modlitwę, w której wyznają wszystkie dobre rzeczy, które Bóg dla nich zrobił, ale wyznają przede wszystkim swój grzech i złe rzeczy, które zrobili przeciwko Bogu, przeciwko sobie i przeciwko innym ludziom. Swoją niewiarę, swój brak posłuszeństwa, głupie decyzje, to wszystko, czym oddalili się od Boga. Wyznają to w tej właśnie modlitwie. A kiedy pokutują, okazuje się, że to są drzwi drzwi do nowego początku. I dalej dochodzimy do 10 rozdziału, w którym czytamy tak. W związku z tym wszystkim zawieramy i spisujemy umowę, to są słowa Izraelitów, którą po opieczętowaniu podpisują nasi książęta, lewici i kapłani. Na opieczętowanym piśmie są podpisani namiestnik Nehemiasz, syn Hakaliasza i Sedekiasza i reszta ludu, przejdę dalej, przyłączają się do swoich braci, do swoich dostojników pod klątwą i przysięgą, że będą postępować według zakonu, który został nadany za pośrednictwem Mojżesza, sługi Bożego, i że będą przestrzegać i wypełniać wszystkie przykazania Pana, Boga naszego, Jego prawa i przepisy. Nehemiasz i Izraelici na nowo zawierają przymierze przed Bogiem. Rozumieją dokładnie, czym zawinili. Wiedzą, że ich upadek nie przyszedł tak po prostu, że był rezultatem konkretnych decyzji i konkretnego nieposłuszeństwa. Wiedzą, że ich odwrócenie się od Boga w stronę innych bożków nie wzięło się tak po prostu skądś, i rozumieją, czym zawinili. I nie tylko przepraszają za to, ale mówią ważne słowa, które znajdujemy w 10 rozdziale. Nie będziemy więcej tego robić. Ponieważ jeśli chcą być częścią odbudowanej społeczności i wspólnoty z ludźmi i z Bogiem, muszą odwrócić się od swojego grzechu. Patrząc na historię Izraelitów, widzimy, że Kościół to społeczność ludzi, których nowy początek jest oparty na prawdzie Bożego Słowa. Dopiero teraz Nehemiasz wie, że dokonała się całkowita odbudowa społeczności w Jerozolimie. Odbudowane mury wypełniły się ludźmi, z których każdy jest ważny i każdy wnosi coś ważnego. I tą społeczność Nehemiasz buduje na prawdzie Słowa Bożego. A ta prawda pokazuje nam, w czym jest nasz błąd, w czym jest nasz grzech. A kiedy rozumiemy nasz grzech, wtedy wiemy, za co przeprosić, i wtedy wiemy, co zmienić, wtedy wiemy, czego nie powtarzać. I tak widzimy, dzieje się w historii, którą dzisiaj poznajemy. Taka odbudowa jest fundamentem do tego, żeby społeczność rozkwitała, żeby życie rozkwitało i nie wracało do tych samych błędów i nie zataczało tego błędnego koła popełniania grzechów, popełniania błędów, przepraszania za nie i znowu popełniania. Ale kiedy rozumiemy grzech, odwracamy się od niego i nie powtarzamy go znowu. I tego uczy nas ta historia. Dzisiaj my, jako społeczność chrześcijańska Tomy w Łodzi, jesteśmy kościołem, w którym każdy jest ważny i każdy wnosi coś ważnego. Jeśli zastanawiasz się i myślisz sobie, no, mógłbym wnosić więcej, mógłbym dać z siebie więcej do życia społeczności, której częścią jestem, możesz to robić, możesz wnosić od siebie więcej już dzisiaj. Jeżeli nie wiesz jak, możesz rozmawiać z ludźmi, którzy tutaj pracują, którzy tą społeczność prowadzą. A być może znasz dobrze swoje obdarowania. Może świetnie gotujesz. Możesz zaprosić kogoś na obiad. Może masz trochę czasu w niedzielę przed nabożeństwem, w niedzielę po nabożeństwie. Możesz pomóc przygotować tą salę. Jeżeli masz czasu trochę w ciągu tygodnia, możesz pomóc w pracy świetlicy środowiskowej. Jest dużo możliwości, jak możesz wnosić jeszcze więcej niż wnosić. Dlaczego? Bo jesteś ważny i to, co robisz, to, co wnosisz do społeczności, jest bardzo ważne. I jako społeczność chrześcijańska Tomy w Łodzi chcemy być społecznością, która buduje na prawdzie Bożego Słowa. Dlatego wierzymy, że nie odczytujemy Pisma tylko w niedzielę, ale budujemy naszą codzienność. Opieramy naszą codzienność na prawdzie Słowa Bożego. Dlaczego? Bo właśnie kiedy zaczynamy rozumieć prawdę Bożego Słowa. Zaczynamy zauważać to, co w naszym życiu możemy zmienić. Jesteśmy społecznością, która wierzy, że zmiana na lepsze następuje wtedy, kiedy widząc nasz grzech, odwracamy się od niego. To nie jest łatwe. To nie jest łatwe, ponieważ trzeba być może z czegoś zrezygnować, trzeba ugryźć się w język czasem albo po prostu kontrolować swój język. Ale tylko wtedy, kiedy rozumiejąc Słowo Boże i widząc własny grzech, odwracamy się od niego, nasze życie staje się lepsze, staje się dobre, staje się właściwe. Przestajemy ranić innych wokół, przestaniemy niszczyć swoje życie. A ta zmiana na lepsze jest oparta tylko na Słowie Bożym. I być może dzisiaj słuchasz tego, co mówię i doskonale rozumiesz swój grzech. Nie ma lepszego dnia jak dzisiaj, aby zrobić to, co zrobili Izraelici, aby ugiąć swoje kolana przed Bogiem, przeprosić, pokutować i żeby zrobić to, co zrobili Izraelici, powiedzieć: nie będę tego więcej robić. Nie będę więcej robić tego, co moje życie niszczyło, nie będę więcej robić tego, co niszczyło życie ludzi wokół mnie. Stop, koniec. Odwracam się od grzechu. Jeżeli każdy z nas będzie tak żył i będzie tak reagował i tak odpowiadał na prawdę Słowa Bożego, to będziemy społecznością, która będzie rozkwitać. Społecznością, w której relacje będą naprawdę dobre i w której społecznością, w której relacja z Bogiem będzie naprawdę dobra. Izraelici usłyszeli prawdę Słowa Bożego i odpowiedzieli pokutą i odpowiedzieli odwróceniem się od grzechu. A jaka jest odpowiedź Twoja na prawdę Bożego Słowa?